On mówił, mógł przeczytać list do Filadelfii, no ewentualnie do Smyrny lub Sardes, może jeszcze inny, ale ten do Laodycei to taki troszeczkę jest, można powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć, że nie do nas. Ale głównym grzechem właśnie zboru w Laodycei była pycha. Taka duchowa pycha jest najgorsza. Na pewno lepiej, jeśli ktoś przyjeżdża do nas i mówi takie słowo, nawet dobrze, gdyby powiedział, co mu się u nas nie podoba, wtedy mamy możliwość jeszcze zmiany, przede wszystkim zmiany naszego życia. Łatwo się słucha właśnie takich miłych słów pochwał, a trudniej napomnień. Słowo Boże pełne jest napomnień. Mamy 7 listów, które Pan Jezus podyktował do zborów w objawieniu, ale też mamy 7 listów, które napisał apostoł Paweł. 7 listów do zboru, plus do tego jeszcze 3 do Tymoteusza, do Filemona i do Tytusa. 3 takie do liderów zborów, ale 7 listów do zborów. I w tych listach też możemy znaleźć tam wiele pochwał, ale również wiele napomnień. I to jedno nie wyklucza drugiego. Potrzebne jest jedno i drugie. Gdybyśmy słuchali tylko samych pochwał, to na pewno byśmy po pewnym czasie osiedli na laurach, doszlibyśmy do wniosku, że nie mamy już nic tak naprawdę do zrobienia, że wszystko jest dobrze, że Bogu podoba się nasze życie. Ale światło Bożego Słowa też prześwietla serca nasze i pokazuje nam to wszystko, co jeszcze nie wielbi Boga. Bóg chce odcinać te wszystkie gałęzie, które nie przynoszą owocu i dobrze jest właśnie słuchać takiego słowa. Ja dzisiaj chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa, które zapisane jest w Księdze Jeremiasza. Księga Jeremiasza i przeczytamy z 23 rozdziału. I tu Bóg poprzez Jeremiasza mówi przeciwko fałszywym prorokom. Kiedy przypomnimy sobie 23 rozdział Ewangelii Mateusza, to też widzimy, że Pan Jezus tam mówi takie ostre słowa przeciwko faryzeuszom. A tutaj Bóg poprzez Jeremiasza mówi takie dosyć mocne słowa. Może nie będziemy czytali całego tego rozdziału, ale pewien fragment może od 16 wersetu. Od 16. 23. 23 Księgi Jeremiasza od 16 wersetu do 24 może. Tak mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: nie przyjdzie na was nic złego. Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego słowo, kto przyjął Jego słowo, by móc zwiastować, oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i od złych uczynków. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan. Do tego miejsca. I widzimy tutaj, że Bóg kieruje takie słowo przez proroka Jeremiasza do narodu izraelskiego. Można powiedzieć, że też mocne słowa. Naród izraelski często pytał o drogę. Pytali, jaką drogą mają podążać. I dzisiaj też to jest bardzo, myślę, że to jest takie bardzo ważne pytanie, jaką drogą człowiek ma podążać, jaką drogą my mamy podążać. Wiele takich pytań przychodzi. Niektórzy pytają, jaką drogą iść, żeby nie było kryzysu na świecie. Inni tego typu pytania, ale to są takie pytania ziemskie, ludzkie. Ale naród izraelski pytał proroków o drogę. Pytał, jakie jest stanowisko Boga, co Bóg o tym wszystkim sądzi. I Bóg tutaj wskazuje właściwą drogę. Bóg wskazuje właściwą drogę. I prorocy tą drogę oznajmiali, ogłaszali. I naród izraelski zwraca się do proroków, pyta o tą drogę, jako do tych, którzy powinni znać odpowiedź. I oni oczywiście dają różne odpowiedzi. I tu można, tak troszeczkę jest to dziwne, zdumiewające, można powiedzieć, że prorocy dawali różne odpowiedzi. Jedni mówili, wszystko będzie dobrze, niczym się nie przejmujcie, nie przyjdzie na was nic złego, tak jak tutaj czytamy w tym 17 wersecie. I to myślę, że jeśli ktoś usłyszał takie słowa, że pomimo tego, co robicie, co czynicie, czy chwalicie Boga, czy go zasmucacie, nie będzie aż tak bardzo źle. I dzisiaj również możemy słyszeć takie słowa. Wielu w ten sposób mówi, że nie przyjdzie na was nic złego, nie będzie tak źle, że Bóg jest pełen miłości, pełen łaski i nie będzie aż taki szczegółowy, ale Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy. I jest jeden prorok, jest wielu takich proroków, którzy mówią, że nie przyjdzie na was nic złego, ale jest tu jeden prorok, inny prorok, prorok Jeremiasz, i on stoi samotny, ale tą informację, tą wiadomość, którą ma do przekazania, to ona wcale nie jest taka przyjemna. Ale Jeremiasz mówi tak, mówi Pan. To nie ja wymyśliłem, ja zwiastuję Słowo Boże. To, co otrzymałem od Boga. Nie mówię od siebie, nie mówię swoich słów. Bóg mi to dał i ja wam dalej to przekazuję. I od was zależy, czy przyjmiecie to Słowo, od was zależy, jaką drogą będziecie podążać, ale to jest Słowo od Boga. I Jeremiasz wskazuje tą właściwą drogę, apeluje w wielu miejscach, aby naród izraelski zawrócił i wszedł na tą właściwą drogę, na tą drogę, na której jest Pan i On tam prowadzi. Często można zadać sobie pytanie, czy to rzeczywiście mówi Bóg. Jaką mamy pewność, że to jest Słowo od Boga, że to mówi Bóg? Po czym poznać? Bóg jest oczywiście żywy. Bóg Izraela, w imieniu którego przemawia Jeremiasz, nie jest jakimś słabym, nie jest nic nieznaczącym bóstwem, nie jest jednym z wielu bóstw, jakie sobie ludzie wymyślili i dzisiaj sobie jeszcze dalej wymyślają. Jest Bogiem żywym, jest potężny, jest żywy, objawia swoją wolę. On jest też naszym Bogiem i Bóg nie chce być potrzebny tylko wtedy, kiedy my mamy taką potrzebę. On nie chce być czymś w rodzaju jakiegoś tam plastra w apteczce, że wtedy, gdy się skaleczymy, podchodzimy do apteczki, opatrujemy ranę. I Bóg również nie chce być takim, że wtedy, kiedy mamy taką potrzebę, tylko przychodzimy do Niego. On chce być zawsze, On chce być z nami, On chce błogosławić nam, pomagać i prowadzić nas. To jest bardzo potrzebne i nasz Bóg jest właśnie takim Bogiem. Gdyż kto uczestniczył w Radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego Słowo. Mamy ten duchowy pokarm, mamy go na tyle, ile potrafimy tylko wziąć. Możemy każdego dnia się karmić, możemy przyjmować to Słowo, możemy prosić też Ducha Świętego, aby ożywiał to Słowo w naszych sercach i On to uczyni. Lud izraelski, myślę, że oni mieli coś takiego, że wydawało im się, że jakkolwiek będą żyć, jakkolwiek będą postępować, Bóg zawsze będzie z nimi. I rzeczywiście Bóg był z nimi, tylko że bywały takie czasy, że błogosławił, a też i przeklinał naród izraelski. Ale Izraelitom wydawało się, że jeśli na przykład świątynia stoi w Jerozolimie, tam gdzie jest Boża obecność, to nic nie może im się stać, że mogą czuć się wtedy bezpiecznie. Mówią, Bóg jest po naszej stronie, cokolwiek byśmy czynili. Ale Jeremiasz też wyprowadza ich z błędu. Mówi, że nie do końca jest tak. Czy ja jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka, również Bogiem z daleka. Nikt nie zdoła się ukryć w kryjówkach, aby Pan go nie widział. W jednym z psalmów czytamy, że nie ma takiego miejsca, gdzie człowiek mógłby się ukryć i Bóg by go nie zobaczył, gdzie mógłby się ukryć przed Bogiem. Człowiek oczywiście szuka takich miejsc, nie wiem, może z tego powodu teraz już te wyprawy na Marsa i tak dalej, żeby uciec jak najdalej, ale nie ma takiego miejsca, czy to będzie Księżyc, czy Mars, czy Saturn, czy jeszcze jakaś inna planeta. Człowiek nie będzie w stanie się ukryć, ponieważ Bóg jest wszędzie i nie ma takiej możliwości, aby człowiek się przed Bogiem ukrył. Bóg zwraca się do swojego ludu. Wtedy się zwracał i dzisiaj również się zwraca. Dzisiaj też mówi poprzez usta braci, poprzez nawet gdy śpiewamy pieśni, to poprzez taką pieśń może Bóg przemówić. Ta pieśń, którą śpiewaliśmy o tych 10 pannach, to już można powiedzieć, że wspaniałe kazanie, które daje wiele do myślenia. Nie trzeba czytać przypowieści z Ewangelii, nawet wystarczy taką pieśń zaśpiewać i Bóg również poprzez te pieśni mówi, wyraża swoją wolę względem nas. Tak mówi Pan. Jeśli nie będziemy słuchać, w wielu miejscach jest napisane, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jeśli nie będziemy słuchać, to będziemy mieli tylko swoje własne jakieś wyobrażenia. Wtedy zamiast Bożego Słowa będą jakieś może nasze pragnienia przemawiały przez nas, a to już jest bardzo niebezpieczne. Bóg nie ma w tym upodobania. W Słowie Bożym tylko Słowo Boże, a nie ludzkie. Bóg często zaskakuje nas tym, co mówi. Czasami czytamy i nie bierzemy tego do siebie, albo mówimy, że to może nie do końca tak, czy to rzeczywiście jest tak, jeśli jakieś słowo przemówi do nas, to czasami człowiek poddaje wątpliwość, czy rzeczywiście Bóg tego ode mnie oczekuje, ale to jest właśnie słowa i czyny, tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy też innej, że łatwo jest powiedzieć, że kładę swoje życie jako ofiarę dla Pana, ale trudniej jest to uczynić. Kiedy życie przebiega spokojnie, bez problemów, to wtedy takie słowa łatwo nam przychodzą, ale kiedy przychodzą trudy, próby, różnego rodzaju doświadczenia, wtedy okazuje się też, ile warte są te nasze deklaracje, ile warte są nasze słowa. Dalej tu czytamy, że prorocy mówili, że miałem sen, i oni mówią to, co lud chciałby usłyszeć. Wszystko będzie dobrze. I utwierdzają ludzi w takim błędzie. I ten lud, można powiedzieć, tkwi w tym błędzie. Wtedy przestaje czuwać i zasypia. Tacy prorocy są jak lekarz, można powiedzieć, który by powiedział pacjentowi ciężko choremu, że nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. Lekarz i teraz ma obowiązek właśnie mówić prawdę. Musi powiedzieć pacjentowi o niebezpieczeństwie, jakie wiąże się z daną chorobą, nawet wtedy, kiedy będzie to bolesna prawda. A no, oczywiście mógłby powiedzieć, że nie jest tak źle, że będzie dobrze, mógłby pocieszać, ale to taka tylko tania pociecha, która nie przynosi też nic dobrego. Tu chodzi o takie, ale to mówię to z ludzkiego punktu widzenia, ale jeśli chodzi o takie duchowe podejście do tego, to chodzi o takie zdrowe relacje z Bogiem. Musimy wiedzieć, jak nas Bóg ocenia, czego od nas oczekuje, co jeszcze musimy zrobić w naszym życiu, aby Bóg miał upodobanie w tym, jak żyjemy. Często jest jeszcze wiele do zrobienia, czasami nie wiemy, od czego zacząć, ale ja myślę, że Słowo Boże nam to wszystko będzie objawiać. Jeremiasz w innym miejscu mówił, że słowo jest jak, bo była taka sytuacja, że Jeremiasz niezbyt chętnie chciał też mówić na początku i później też on wiedział, z czym się to wiąże, z jakim zagrożeniem, z jakim ryzykiem, ale też Bóg mu powiedział, że musi to czynić i Jeremiasz powiedział, że Słowo Boże jest jak ogień płonący w jego sercu i wiedział, że musi pójść, musi powiedzieć. Wiemy, jakie było też zachowanie tych, którzy słyszeli tą prawdę, którzy słyszeli to słowo. Jeremiasz musiał przejść przez wiele trudów, wiele doświadczeń. Znamy te historie, znamy te sytuacje. Ale nie przeszkodziło mu w tym, aby głosić to, co Bóg mu powiedział, że kto znajduje się na złej drodze, powinien zawrócić. Powinien zawrócić i podążać tą drogą, na której Bóg postawił nasze nogi. Jeremiasz z wielu miejsc nawołuje, zawróćcie z tej błędnej, złej drogi. Zawróćcie i idźcie Bożymi drogami. To również jest słowo dla nas. To nie tylko w czasach starotestamentowych Jeremiasz mówi do Izraela, dzisiaj również Bóg poprzez księgę proroka Jeremiasza mówi do nas, jeśli znajdujemy się na złej drodze, należy zawrócić, trzeba zawrócić, koniecznie trzeba zawrócić. Bóg chce, aby każdy człowiek upamiętał się, aby pokutował, nawrócił się, schronił się w jego ramiona i wtedy może znaleźć ratunek, może znaleźć życie, radość, szczęście w społeczności z Nim, a też z innymi wierzącymi tu na ziemi, a przede wszystkim kiedyś w wiecznej chwale, w domu Ojca, tam dokąd zmierzamy. Niech nam Pan pobłogosławi, abyśmy wszyscy tam się znaleźli, aby nasze życie tutaj na tej ziemi było odzwierciedleniem Bożej chwały. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniały czas i ja również się cieszę, że mogę być tutaj i znowu wrócić po tych swoich przejściach i stać przed wami. I faktycznie te ostatnie czwartki, wtorki były dziwne. Pierwszy raz w życiu takie. Ale dziękuję Bogu, że w tym wszystkim Bóg był z nami i ze mną. Można bowiem wiele mówić. Nie chcę za wiele mówić o tych wszystkich rzeczach, ale taki powiem, byłem dwoma rzeczami przejęty, że piszę i kończę już pisać taki jakby artykuł, takie wspomnienia, jakie refleksje z tego pobytu. Pierwsze to, że w tej sali na okrągło grał telewizor. Rano ledwo się obudzili. To już tam któryś mówi, ja dam pieniądze, ja dam, weźcie, bo ja nie mogę chodzić. I ktoś tam wrzucał, nie wiem ile to nawet trzeba wrzucać. I już grał. I bardzo dużo, nie wiem, może 5 zł wystarczy, żeby cały dzień grał, bo grał cały czas, często aż już wszyscy spali, on jeszcze grał. I tak powiem, zmuszony do słuchania tego, że tak mimo woli, mogłem sobie na nowo przypomnieć, jakie i zobaczyć i uzmysłowić, jakie to jest, jakie to są ochłapy, jakie to jest bagno, jakie to jest zło. Że człowiek wierzący nie znajdzie tam absolutnie nic, co by mogło mu pomóc, co by mogło jakąś poradę stamtąd wziąć do życia. Absolutnie nic, natomiast złego, które zagraża jego wierze, jego życiu, jego spokoju. Bardzo wiele ciągle na okrągło. Zobaczyłem, że to jest tak puste. Powiem przerażenie, że to jest takie puste, a ludzie patrzą na to jak na piękne, chyba jak na potrzebne. Jakby nic innego nie mogli oglądać. Jakby nic innego nie mogli widzieć. A to są takie najniższe jakieś instynkty, takie brudy. Wiem, że dzisiaj, kiedy się mówi o telewizorze, to jest w ogóle niekulturalne. W kazalnicy nawet niekulturalne, nie na topie wcale. Coś wprost śmieszne mówić o tym, że czy ostrzegać przed. Wiecie, ludzie, jeśli ludzie tacy, którzy mają to i siedzą w tym, mówią, że to jest właśnie tak, czy tak reagują, to znaczy, że oni są pochłonięci i ogarnięci całkowicie tym duchem, który tam płynie z tego szklanego ekranu. To jest najgorsza, myślę, najbrudniejsza rzeka duchowa, jaka wlewa się do serca człowieka, do domu ludzi wierzących, którzy jeśli spędzają godziny, nawet dwie, nawet trzy, może nie od rana do wieczora, ale przed tym jest to i nie widzą, powiem, zagrożenia, to znaczy, że są już zatruci. Że są zatruci, że dzieje się coś bardzo złego, a oni o tym wcale nie wiedzą. Tak jak ze mną. Kiedy zemdlałem, nie wiedziałem co. Ja podejrzewałem, że to jest sprawa postu i jakiegoś tam zjedzenia czegoś, a to już był krwotok. Ale ja nie wiedziałem wcale o tym. Ja nie byłem tego świadomy, a działo się już coś złego. I tak jest z ludźmi, którzy powiem, siedzą w tym i nie widzą nic złego. Tam już jest krwotok. Oni się wykrwawiają, ale oni myślą, nie. Dlaczego to ma być złe? Wiecie, i taki cud przeżyłem, ale zapisuję to do cudów, bo w niedzielę od rana do godziny 12 nie grało. O Bogu. Ja sobie mogłem naprawdę, ja mówię, niesamowite. To było niemożliwe, to było nie do, wiecie, bo jeśli nie jeden, to drugi, jeśli nie drugi, to trzeci kazał, czy chciał, czy włączał. A w tym niedzielę byli wszyscy. I ja tak mówię, fajnie, zaczyna się nabożeństwo i trwa nabożeństwo i cisza. Jedyny dzień i po godzinie 12 tam ktoś się z nich już... Ale ja mogłem mieć taką fajną społeczność razem z wami i no, niesamowite rzeczy takie. A drugie takie duchowe przeżycie, bardzo głębokie. Dwa razy otwierałem Słowo Boże na początku, tych pierwszym dniu, piątek w zasadzie, i może i w sobotę, nie, już nie pamiętam, ale dwa razy, kiedy sięgałem po Biblię, żeby sobie przeczytać, co zawsze mi otwierało, to była taka mała gedeonitka, na parapecie zresztą też leżała gedeonitka, ale tam na parapecie, dopiero ją na koniec zauważyłem. I co wziąłem, otworzyłem, otwierało mi się Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. I 41, 2 i 3, może wiersz przeczytam, chociaż tak zawsze ten 42 i 43. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I może jeszcze ten 44. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I gdy go przeczytałem, ten wiersz, i wyobraziłem sobie Pana Jezusa Chrystusa, to tak głęboko, potężnie wstrząsnęło mną, powiem, do głębi duszy. Zamknąłem oczy i płakałem, i łzy mi leciały ciurkiem. Pomyślałem sobie, ja tu jestem w jakimś tam doświadczeniu, w jakiejś potrzebie. Co to jest w porównaniu do tego, przed czym Jezus stał tutaj? I ja wiem, że za mną modli się cała moja rodzina, że modli się cały zbór. Miałem w pamięci Bartka, który, powiem tak, kiedy się ocknąłem, to widziałem, że on jest przy mnie i on najbardziej, i on mnie tam prowadził i chodził ko mnie i troszczył się o mnie. I wtedy w ten czwartek, kiedy już po skończonym nabożeństwie czekaliśmy, Bartek też przyszedł i widziałem to jego serce i jego troskę o mnie. Wiedziałem, że się wy modlicie. Wiele SMS-ów dostałem ze Słowem Bożym, z pocieszeniem. Wiele telefonów dostałem od przyjaciół, od braci z całej Polski, którzy jakoś się tam dowiadywali w dziwny sposób i zaraz dzwonili i zapewniali mnie o tym, że będą się modlić, że się modlą o mnie. ja w tym swoim takim mikro problemie, a Pan Jezus upadł na kolana przed obliczem Ojca i zmagał się, stał przed takim problemem, przed taką straszną rzeczą. On się zmagał w tym momencie z grzechami całego świata. On się zmagał z mocą ciemności, z całą mocą ciemności. On się zmagał ze swoją słabością. Mówił: Ojcze, niech mnie minie ten kielich. I nie otrzymał żadnego SMS-a. I nikt do niego nie zadzwonił. Ci, których prosił o modlitwę, spali obok. I nie otrzymał pomocy dzięki modlitwie innych. Ja wierzę, że dzięki waszym modlitwom, dzięki tym wszystkim modlitwom, o których wiem, że były, gdy przyszło to dopiero kontrolne, jakby, czy rozpoznawcze badanie w sobotę wieczór, co to jest i dlaczego tak się dzieje i skąd to się bierze, to lekarz, który mnie badał, nie tylko znalazł ten powód, nie tylko odkrył, że to wrzut dwunastnicy, ale już mógł powiedzieć: mam dla Pana dobrą wiadomość, on już nie krwawi. Chwała Panu Bogu. Wiecie, i to jest naprawdę, to jest dlatego, że się modlimy jeden o drugich. Modlitwa ma taki realny wymiar. Ma, chwała Bogu. Ale Jezus w tamtym momencie nie miał takiego wsparcia, oni spali. 3 razy do nich chodził, budził ich, bo potrzebował. Bo potrzebował Jezus. Nie dziw się, że ty potrzebujesz. Jeśli przychodzi, nie dziwcie się, że prosimy o modlitwę, jeśli jesteśmy w potrzebie. I pamiętajmy, że dobrze robimy, jeśli bierzemy to do serca i modlimy się. Jeśli odkładamy nasze rzeczy i nasze sprawy i możemy przynosić kogoś, kto jest w potrzebie, że możemy się modlić. Jedni o drugich, tak funkcjonuje Kościół, zdrowy Kościół, tak funkcjonuje ciało Jezusa Chrystusa. Jeden ma staranie o drugiego. Członek ma staranie o członka. Jeśli jeden cierpi, to wszyscy razem z nim cierpią. Jeden drugiemu pomaga i chcę powiedzieć, właśnie pomaga. Nie tylko próbuje pomagać. Nie tylko może przykłada, no ale co ja zrobię? Nie, pomaga. Pomagamy sobie nawzajem, kiedy modlimy się o siebie. Kiedy modlimy się o brata, o siostrę, kiedy go, powiem, błogosławimy w imieniu Jezusa, to błogosławieństwo przychodzi do niego. Przychodzi. Taka dziwna Boża zasada, której może nieraz nie doceniamy. Bóg powiedział czy do Abrahama, czy do Izaaka, czy do Dawida nawet, będę błogosławił tobie i pokoleniom twoim. Będę błogosławił tobie i pokoleniom twoim. I w tym pokoleniu zdarzali się ludzie absolutnie nie zasługujący na błogosławieństwo. A Bóg błogosławił, bo taką zasadę ma, że jeśli obieca, a chce obiecać i Bóg nie myślał, nie żałował, że obiecał Dawidowi, a tu się na taki Absalom trafił. Nie myślał, o, żałuję, że mu obiecałem. Nie, Bóg ma takie serce. Bóg jest Bogiem błogosławieństwa, Bóg jest Bogiem rozdającym błogosławieństwo. Świat, szatan jest tym, który rozdaje przekleństwo, rozdaje ból, łzy. Takich wiele jest. Tak bardzo wiele tego dzisiaj jest. Nieszczęść, tragedii. Mówimy może też, a skąd to się tyle bierze? Kochani, to jest dowód tego, że szatan ma wpływ. On właśnie to rozdaje. Szatan to rozdaje, te złe rzeczy. Ale Bóg z kolei, jego naturą jest błogosławić. Jego naturą jest udzielać błogosławieństwa tobie, twojemu domowi, twojemu potomstwu. To jest naturą Boga. Bóg ma błogosławieństwo. I tak bym powiedział, nie wie, co z nim zrobić. Chce go dać. Po co mu ono? Nie chce go chować dla siebie. On jest bogaty, on jest Bogiem. On ma błogosławieństwo dla ludzi, dla nas, dla dzieci, dla Kościoła. Bóg ma błogosławieństwo. I powiem mi, to jest i ulgą dla Niego, kiedy może błogosławić. I gdy modlimy się o błogosławieństwo, gdy prosimy Boga o błogosławieństwo dla naszych domów, dla naszych rodzin, dla braci i sióstr, dla chorych, dla utrapionych, gdy prosimy, Bóg wylewa, Bóg daje. To jest wspaniałe, bracia i siostry, to jest zasada, to działa. I my to odbieramy, i my to odczuwamy, i my to przeżywamy. I tak będzie aż do skończenia świata, chwała Bogu. Ale Pan Jezus Chrystus, ja tak zobaczyłem go, tego samotnego, który tak potrzebował takiego SMS-a, choćby jednego, ale od ludzi nie dostał. Zawiedli go przyjaciele, zawiedli go znajomi, zawiedli go uczniowie. My też go zawiedliśmy nieraz. Wszyscy zawiedliśmy Pana. Ale On się nie cofnął. Taki wspaniały. Kto jest tak wspaniały jak Chrystus? On nie uciekł. On powiedział, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I czytamy, w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. W śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. Chociaż wszyscy my zawiedliśmy Pana Jezusa Chrystusa, ale był ktoś, kto go nie zawiódł. To był Bóg, to był Ojciec, to było niebo. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. Chwała Bogu, że niebo jest takie. Niezawodne. I temu możesz wierzyć. I wierz temu, że niebo nigdy cię nie zawiedzie. Że niebo nigdy cię nie opuści, nie zostawi. Niebo nigdy się nie odwróci, choćby to była, powiem, najczarniejsza noc, jaka to była w życiu Jezusa w tym momencie. Choćby to była najbardziej przeraźliwa samotność, jak Jezus ją teraz przeżywał. Ale niebo nie zawiodło. Przyszedł anioł i posilał go. Bracia i siostry, niebo nas nie zawiedzie, jeśli ufamy, jeśli wierzymy, jeśli idziemy w stronę nieba, jeśli jesteśmy dziećmi nieba. A jesteśmy dziećmi światłości. Należymy do Niego. Ono nas nie zawiedzie. Bóg nas nie zawiedzie. Bóg posili nas. Bóg wzmocni nas. Jezus mógł dalej iść tą drogą, chociaż była jeszcze gorsza. Ale na tyle został wzmocniony, że mógł nią pójść. I chociaż czekały go tam jeszcze gorsze rzeczy, ale to była droga ku światłości, to była droga ku zwycięstwu. Jeszcze tylko trochę. I triumfował. Wiecie, i takiego Jezusa można tylko kochać całym sercem. Takiego dobrego. Takiego wiernego. Wiecie, zachwyciła mnie taka pokora i posłuszeństwo Jezusa, który w tym czasie mówi, ale nie moja wola, nie jak ja chcę,
Ojcze, ale jak Ty chcesz? Tego chcę się uczyć. Tą drogą chcę iść, tą drogą Jezus prowadzi swoich. A już na horyzoncie jaśnieje ten blask chwały, ten blask zmartwychwstania, kiedy wstał z martwych, kiedy ziemia się zatrzęsła, kiedy kamień został odwalony i wstał z martwych, wstał z szeregu tych milionów, którzy leżeli martwi i nic, i nigdy by nic nie zrobili i byli martwi na wieki. On też był w tym samym rzędzie położony, martwych. Ale jako jeden wstał. Chwała Panu Bogu. Wiecie, to była droga do zwycięstwa, to była droga do chwały. Ja myślę, że Ojciec tylko czekał na tą chwilę, by móc powiedzieć, daję Ci imię ponad wszelkie imiona. Daję Ci władzę i władzę sądzenia i sąd nad wszystkimi. I nie ma w nikim innym i nie będzie w nikim innym zbawienia, jak tylko w Tobie. Ja myślę, że Bóg z wielką radością wywyższał Jezusa Chrystusa. Niech Pan Jezus będzie dla nas przykładem. To nie jest droga przegrana, bracia i siostry. Krzyż żąda ofiary, żeśmy śpiewali. Gdyż na nim musi umrzeć nasze ja. Trzeba kłaść na ołtarzu w ofierze się, by spalić się do cna. To jest pragnienie mojego serca, spalić się do cna, bym ja był spalony do cna, bo wtedy żyje we mnie Chrystus. Jak apostoł Paweł powiedział, z Chrystusem jestem ukrzyżowany i już nie ja żyję, ale Chrystus we mnie. Wiecie, to jest cudowne, to powinno być pragnieniem każdego z nas, znaleźć się tam na krzyżu z Chrystusem, umrzeć razem z Nim. Bo wtedy to jest gwarantowane, że pojawi się życie Chrystusa w nas. To jest gwarancja. Czyś gotowy tak iść śmierci drogą na krzyż? Wiecie, te rzeczy, które my teraz przeżywamy, nieraz kiedy się musimy zaprzeć samych siebie, bo brat albo siostra jest dokuczliwy, albo syn, albo mąż może nie tak, jak bym chciał. To są takie kochani, to są takie początki, to jest takie uczenie dziecka chodzenia. Ale są. Ja dziwię się tym, że boją się nawet i tego. Są tacy, którzy się nawet boją umrzeć dla drobiny. Dla nic nieznaczącej rzeczy boją się umrzeć. Boją się oddać. Boją się stracić, bo umrzeć to znaczy stracić swoje życie. Mieć coś, mieć życie i stracić je, bo krzyż zabrał. Mieć coś małego, może rację, może nie wiem, co na obiad ma być. Albo gdzie popołudnie spędzić. Boją się nawet to stracić. A są takie, powiem, dopiero pierwsze przedszkolne kroki. Jak prędko, niebacznie, mówi się, kładę teraz życie me. Lecz gdy chcę w głębię śmierci, Pan, wciągnąć cię, to wtedy mówisz nie. W głębię śmierci, tak? Fajnie mówić, kładę moje życie, chcę być ukrzyżowany z Chrystusem. Ale gdy przychodzi ta śmierć, głębia śmierci, to strach. A dlaczego strach? A po co strach? To tak jak ludzie, powiem, w tym świecie żartują o śmierci, kawały sobie opowiadają o śmierci, śmieją się, ale kiedy śmierć przychodzi, przerażenie, prawda? I strach. Czytaliśmy, można poczytać takie historie, jak umierali ci wielcy, ci słynni, ci znani, ci butni, ci, którzy drwili z Boga całe życie, którzy świat nawet buntowali i udało im się zbuntować przeciwko Bogu, przeciwko wierze. A, niesamowicie, jak umierali. A gdy przyszła śmierć, krzyczeli w przerażeniu. Jak nieprzytomni. Tracili zmysły. Łatwo mówić, Panie, tak, umrę. Idę za Tobą. Ale przychodzi głębia śmierci. Przychodzi naprawdę śmierć. Nie myślcie teraz o tej śmierci ciała. Nie, nie. Przychodzi po prostu śmierć. Przychodzi realna strata Twojego życia. Tak, stracisz to. Stracisz to. Nigdy nie weźmiesz za to, powiem, zapłaty. Po prostu stracisz to. Śmierć to zabierze. Nie pójdziesz się do sądu o to wykłócać, że straciłem, chcę odszkodowanie. Nie. To jest ta groźba tej śmierci, to jest ta głębia tej śmierci, że tracisz to i koniec. I się nawet nie będziesz bronił. Ale te słowa zachęcają. Porzuć bojaźń i wszelki swój strach. Powierz Bogu swój los. A On weźmie precz to, przed czym teraz trwogę masz. Wiecie, bo śmierć z Jezusem nie jest straszna. O Jezusowi. Śmierć z Jezusem, bez Jezusa, każda śmierć jest straszna. Przeraźliwie straszna. Bez Jezusa rozumie rozpacz wszystkich ludzi i strach wszystkich ludzi. I jeśli ja będę bez Jezusa, będę strasznie się bał. Ale z Jezusem śmierć nie jest straszna. I dalej mówię, nie myślcie nawet o tej śmierci. Ona też nie jest straszna. Ale ta śmierć dla swojego ja też nie jest straszna. Nie jest straszna. Jest cudownym przeżyciem. Bo wchodzi życie. Bo zwyciężasz. Bo wróg jest pokonany. Odwieczny wróg, śmiertelny wróg, twoje ja. Jak żyjesz według swojego ja, to nie możesz się Bogu podobać. A kiedy to umiera, Bogu zaczynasz się podobać. Bóg ma upodobanie w tobie. To jest błogosławione. Iść z Jezusem i umrzeć na krzyżu. Jezus to rozumiał. Jezus to wiedział. I chociaż tamtym tragiczną noc, w tym Getsemane, nie miał wsparcia nikogo, nie cofnął się. On wiedział, co za tym stoi. On wiedział, że wola Ojca jest najlepsza i najwłaściwsza. Bracia i siostry, niech Bóg nas tak prowadzi też. Niech Jezus Chrystus przyświeca nam Jego cudowny przykład. Amen.